I już myślę, że wszyscy weszliśmy w ten czas postu i też witamy w tym czasie postu wszystkich sympatyków Kościoła Kanan. Cieszymy się, że również z nami weszliście w ten czas i śledzicie to i w jakiś sposób w duchu łączycie się z nami. Jest to dla nas też takim przywilejem, że niektórzy spoza Kościoła w to się włączają. Ja mam tutaj przed sobą list pastorów, pastora Bolesława i Ewy Paliwodów, który został do nas skierowany przed czasem postu. Można ten list dokładnie sobie odczytać i przestudiować i pewne rzeczy przyjmować do swojego serca, rozważać. Mam przed sobą ten list, nie będę go czytać w całości, ale pozwolę sobie odczytać pewne fragmenty, które wydaje mi się, że na dzisiejszą niedzielę są takie potrzebne, żeby sobie przypomnieć. Jest tu napisane w taki sposób. Post jest naszą ofiarą składaną Bogu, na którą On odpowiada. Post jest formą duchowej wojny. Post jest również formą i ukorzeniem się przed Bogiem, aby bardziej zbliżyć się do Niego, mieć z Nim głębszą i wyraźniejszą więź. Jako Jego ciało na ziemi, ze względu na czasy, w których żyjemy, potrzebujemy głębszego oczyszczenia, uświęcenia, poświęcenia. Potrzebujemy objawienia nie tylko dzieła krzyża oraz naszej pozycji w Chrystusie, ale także zrozumienia tego, co się obecnie dzieje na ziemi oraz Jego woli do nas, aby móc zgodnie i efektywnie reprezentować Jezusa Chrystusa tu na ziemi. Potrzebujemy głębszego objawienia miłości Boga jako Ojca. Potrzebujemy większej wrażliwości na osobę Ducha Świętego, który pragnie nas jako zgromadzenie, Jego ciało, uświęcać, nauczać, korygować, zachęcać oraz prowadzić i wyposażać w celu wypełnienia powołania i przeznaczenia, jakie złożył na naszym Kościele. Jeśli widzisz to, czego dzisiaj Ci brakuje z natury Jezusa, proś Go, aby Ci udzielił tego, czego jeszcze nie masz. On mieszka w Tobie i pragnie objawiać się jako Twój Zbawiciel. Każdy post musi mieć konkretny cel, który jako zgromadzenie mamy przedstawić Bogu w modlitwie. Celem postu bardzo krótko przytoczę, że to jest Kościół jako dom Pana. Rozważanie i przyjmowanie osoby Ducha Świętego, osobiste i głębsze poznanie osoby Ducha Świętego. Poszerzanie Bożego Królestwa. I tu jest taki wyraz wiary naszego pastora, pod którym my się bardzo tutaj pragniemy podpisać i razem z nim wyznać, że wierzymy, że wszyscy pragniemy bardziej doświadczać Boga w swoim osobistym życiu, jak i w Kościele, a to może się tylko stać przez naszą osobistą społeczność z Duchem Świętym. Wierzę, że wszyscy pragniemy, aby Bóg zamieszkał pośród nas, manifestując swoją obecność poprzez miłość, łaskę, miłosierdzie i moc. A to staje się, gdy Boży lud szanuje obecność Ducha Świętego i pozwala Mu działać tak, jak On chce. Wierzę, że wszyscy pragniemy widzieć Jego chwałę oraz doświadczać więcej odpowiedzi na nasze modlitwy, które zanosimy do Niego indywidualnie oraz jako Jego ciało. A to dzieje się, gdy Boży lud napełniony Duchem Świętym jest poddany Jego prowadzeniu. Prośmy Go o to, zabiegajmy o to, poświęćmy się dla tego, a to przyjdzie. Jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa na tej ziemi, a więc naszą odpowiedzialnością przed naszym Panem, Królem, Zbawicielem jest być w jedności serc, ponieważ tam, gdzie jest jedność, tam jest Jego błogosławieństwo. Potrzebujemy jedności z Nim w Duchu Świętym, jedności ze sobą nawzajem. Potrzebujemy także zrozumienia Kościoła jako Bożej rodziny. Każdy potrzebuje wiedzieć, kim jest, jakie jest jego miejsce, jaka jest rola w tej rodzinie. Potrzebujemy coraz bardziej odzwierciedlać w sobie naturę Jezusa i Jego charakter. To przychodzi poprzez święte i poświęcone życie oraz poprzez posłuszeństwo wobec Jego słowa. Jeszcze jedna rzecz, która bardzo tutaj też dotyka, to to, że Kościół, że post to nie jest takie tylko i wyłącznie indywidualne wydarzenie dla mojego życia. Owszem, to jest, ale poszczę w takim celu, że ja indywidualnie, ale to jest mój też dar dla Kościoła. I to jest moja łączność i to jest moja jedność z Kościołem. Pościmy po to, żebym nie tylko ja wzrastała, ale przez mój osobisty wzrost ja będę wzrastać i mój Kościół ma szansę wzrastać. W drugim liście świętego Pawła do Koryntian jest napisane w 10 rozdziale, w 4 wersecie, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. I w 5 wersecie jest napisane: i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, zmuszamy wszelką myśl do poddawania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Potrzebujemy na samym początku tego rozważania, to nie będzie długie rozważanie, potem będziemy się modlić wspólnie razem jako Kościół. Potrzebujemy pewne rzeczy razem ustalić w jedności i jeśli się zgodzisz ze mną, to będzie dobrze, jeśli nie, to jest jakby twoja osobista sprawa, tak? Ja dlatego zachęcam, żebyśmy stanęli w takiej jedności, żebyśmy sobie coś tutaj ustalili na samym początku tego rozważania, bo będziemy się modlić o niektóre rzeczy, będziemy prosić Pana o niektóre rzeczy. Ja bym chciała też powiedzieć, że każdy z nas potrzebuje mieć taką perspektywę, że tu i teraz, na tym miejscu, Jezus Chrystus może zamanifestować się w takim namaszczeniu, może przyjść do nas w takim namaszczeniu, w takiej obecności, że ja mogę wyjść z tej sali zupełnie inny. On może mnie przenieść z punktu X do punktu Y. On może mnie przenieść z jednego miejsca do drugiego miejsca. Jezus ma taką moc przez swojego Ducha Świętego, który działa i funkcjonuje w Kościele, zmienić mnie tu i teraz. Może mi dać taką dawkę objawienia, które mnie przeniesie zupełnie nową rzeczywistość. Rzecz, z którą się zmagam, rzecz, z którą się nie zgadzam, rzecz, z którą mam trudność, mam kłopot. Bóg może to całkowicie odmienić tu i teraz na tym spotkaniu. Opowiem wam takie świadectwo. Kilkanaście lat temu mieliśmy taką szkołę uzdrowienia. Prowadziliśmy dla zespołu warszawskiego Kościoła Bożego w Chrystusie. I tam na tym miejscu była pewna osoba, za którą ja się przez wszystkie kolejne dni wstawiałam. Bóg mi ją położył na sercu. I pamiętam, miałam dla niej takie słowo, wierzyłam, że to jest takie słowo objawienia. I podzieliłam się z tym słowem z pastorem. I to było takie proste słowo, mówiące o tym, że jest w niewoli i Bóg chce ją z tej niewoli wyrwać. I modliłam się tym wersetem z psalmu, to są te końcowe psalmy, gdzie jest napisane o tym, że sidła ptasznika się rozerwały, a my jesteśmy wolni. I modliłam się tym słowem nad nią. I pamiętam, jak pastor pewną rzecz przede mną odkrył. Ja wierzę, że to Duch Święty przez niego odkrył dla mnie. Pastor powiedział tak: możesz jej powiedzieć to słowo i możesz dać jej nadzieję przez to, że ona zostanie kiedyś z tego uwolniona. Ale możesz użyć Bożego namaszczenia i Bożego autorytetu i na tym miejscu ją z tego uwolnić. Jeśli tylko ona zechce, jeśli tylko otworzy swoje serce, zostanie uwolniona. I ja pytałam, jak to zrobić? Jak to zrobić? Wzięłam sobie to do serca, tę naukę i chodziłam po łące i na głos wypowiadałam te słowa nad nią i modliłam się do Ducha Świętego, prosząc, żeby mi pokazał, jak to zrobić. I przyszedł Duch Święty ze swoją mocą, ze swoim autorytetem. I ja zaufałam Duchowi Świętemu i zawierzyłam, że ja, posługując się Jego autorytetem, otwierając się na Jego moc, mogę stać się narzędziem uwalniającym tę kobietę. I pamiętam, że kiedy ona na tym spotkaniu końcowym wyszła, ja nie mówiłam do niej: Bóg chce, żebyś była wolna i Bóg cię uwolni. Tylko powiedziałam w ten sposób: tu i teraz, na tym miejscu, ja otwieram tę klatkę, w której od wielu lat jesteś, w tym więzieniu. Otwieram to miejsce i wyswobadzam cię na wolność. Wyciągam cię na wolność. Podaj rękę. Jesteś gotowa? Ona się zastanowiła, mówi: jestem gotowa. I wyszła na wolność. I upadła pod mocą Ducha Świętego i Duch Święty sam jej potem już usługiwał. I na drugi dzień, jeszcze tego samego wieczoru, ona zauważyła, ona była pełna obciążeń, pełno takich rzeczy związanych z takim wycofaniem i kłopotami z kontaktem z najbliższymi, z ludźmi. Miała problemy w kontaktach, w relacjach. I te rzeczy zaczęły się totalnie dla jej życia zmieniać. Ona już na drugi dzień, już tego samego wieczoru już zauważyła, że jest inna w kontakcie. Potrafiła zrobić rzeczy, na które wiele lat ją nie było stać. Spotkałam ją potem po kilku latach i powiedziała, że to było, prawdziwie doświadczyła wolności. I prawdziwie doświadczyła wolności. Jej relacja z Panem się zmieniła. Jej spożycie się zmieniło z najbliższymi, w kontakcie z ludźmi z kościoła, w rodzinie. Naprawdę promieniała po prostu życiem i radością. I to jest takie krótkie świadectwo, bardzo proste, które składam, żebyście mieli taką, mieliśmy wszyscy taką perspektywę, bo ja sama na to liczę. Ja stoję dzisiaj przed wami jako osoba, która naprawdę poszukuje w tym czasie tak samo jak i wy oblicza Bożego. I tak samo jak i wy zależy mi, żeby ten Kościół, ten miejsce, które kochamy, do którego przychodzimy, żeby to miejsce było ciągle przemieniane. Stoję tu jako osoba, która jest w tym kościele już wiele lat i cieszę się z tego miejsca, jestem Bogu wdzięczna za wszystko to, co tutaj się dzieje i naprawdę moja wiara ciągle rośnie w to, że staniemy się jeszcze bardziej rodziną, jeszcze bardziej namaszczenie na tym kościele spocznie, jeszcze bardziej będziemy zadziwieniem dla tego miasta i wierzę, że wypełnimy powołanie, które jest nad tym miejscem. I jako jedna z was, ja poszukuję tego samego w tym czasie postu, nie tylko dla siebie, ale też dla tego kościoła, dla tego miejsca. I to jest też ważne, żeby słuchając tych rzeczy, słuchając tego, czym się będziemy chcieli tutaj dzielić i o co będziemy się chcieli modlić, żebyśmy uzgodnili pewną prawdę. My chodzimy w ciele. I nasze ciało jest wystawione nieraz na zewnętrzne bodźce. Nieraz mamy problem ze sposobem myślenia. Nieraz nasze myślenie jest przeciwne temu, nieraz co słyszymy. Albo w naszym sposobie myślenia mamy pozakładane takie filtry teologiczne, które są związane z jakąś inną doktryną, do której jesteśmy przywiązani. Lub jakiś sposób myślenia, który gdzieś wynieśliśmy, w którym ciągle jesteśmy. I kiedy Boża prawda przychodzi, to te filtry się włączają. I one często są przeszkodą. Albo przychodzi jakaś ocena stanu rzeczy, albo przychodzi miejsce, to uwalnia miejsce niewiary w naszym życiu. I bardzo często coś tracimy. I ja wam powiem, że Duch Święty w naszym sumieniu i w naszym wewnętrznym sercu, on daje nam takie sygnały. Bo wtedy on nam cicho i łagodnie mówi, przyjmij tę prawdę, a ten twój filtr buzuje i bum, bum i mówi, nie przyjmuj tego. Nie, to się nie zgadza z moim sposobem myślenia. To się nie zgadza. Nie, to mi się nie podoba. Spróbujcie zwrócić dzisiaj też na to uwagę i w ogóle, kiedy słuchacie Bożego Słowa, zwracajcie na to uwagę. Bo może to jest czas, o którym mówi Paweł do Koryntian. Żeby każdą wszelką pychę, która się podnosi przeciwko poznaniu Boga, zmusić do posłuszeństwa Chrystusowi. To też funkcjonuje w momencie, kiedy ty się zmagasz i mówisz, Bóg mnie nie kocha. Nie, dla mnie On już nie ma ratunku, ani litości, ani miłosierdzia. Nie, bo ja już tak sprzeciwiałam się Bogu i już tak narozrabiałem w swoim życiu, że no nie wiem, ile jeszcze będę musieć czekać, aż Bóg naprawdę okaże swoją łaskę i swoją litość. I to jest kolejny filtr, przez który ty filtrujesz i prawdy Boże przepuszczasz przez coś i to opóźnia twoje wejście w Bożą obecność. I wtedy tę myśl trzeba zmusić pod posłuszeństwo. Trzeba pod buta tę myśl. I tę myśl trzeba zmusić do posłuszeństwa Bożej prawdzie, bo to jest pycha, która się sprzeciwia Bogu, bo Bóg taki nie jest. Bóg jest cały czas otwarty i cały czas gotowy do tego, żeby ci pokazać, że jest ciągle w miejscu, że obdarował cię swoim przebaczeniem i jest cały czas w takim miejscu oczekiwania na ciebie. I kiedy tylko się do Niego zbliżysz, On już jest, jest gotowy do dialogu, jest gotowy, żeby siebie tobie oddać na nowo. Tego zwróćcie na to uwagę. Panie, my oddajemy Ci dzisiaj ten wieczór, oddajemy Ci ten czas rozważania. Powierzamy Ci siebie, powierzamy Ci nasz sposób myślenia, funkcjonowania. Panie, powierzamy się Tobie całkowicie. Panie, powierzamy się teraz Tobie całkowicie. Panie, mów do nas, mów do naszego serca. Panie, nie chcę patrzeć na człowieka, ale chcemy patrzeć na Ciebie. Chcemy widzieć Ciebie, chcemy widzieć Twoje światło i przyjmować Twoją obecność. Amen. To dzisiejsze rozważanie ja będę chciała oprzeć na pewnej wizji, którą wierzę, bardzo gorąco wierzę, że otrzymałam Pana, od Pana. Nieraz jest tak, że poprzez wizje, poprzez sny, poprzez obrazy Bóg do nas mówi o swojej prawdzie. Bóg do nas mówi o swoim słowie. Bóg wyjaśnia nam swoje słowo. Kiedy przychodzi pewien obraz do naszego życia, to Pan sprawia, że słowo staje się zrozumiałe. Przez obraz, przez wizję przychodzi zrozumienie Bożego Słowa. Chcę się podzielić takim obrazem, wizją i takim bardzo realnym, takim w duchu przeżywaniem pewnych rzeczy, które zobaczyłam podczas tej wizji. Na jednym ze spotkań modlitewnych miałam oczy zamknięte, modliliśmy się i zobaczyłam taki obraz tronu Bożego. Ale zanim to się stało, to miałam oczy zamknięte i zwróciłam uwagę, że oczami swojej duchowej wyobraźni, ja bym to tak nazwała, widziałam różne przepiękne krajobrazy. I w pewnym momencie zauważyłam, że ja je widzę raz z góry, raz z dołu, że nawet unoszę się nad tymi krajobrazami i te krajobrazy przesuwają się przed moimi oczami. To były krajobrazy góry, pola, łąki, rzeki, morza i te obrazy się błyskawicznie przesuwały. To były takie krajobrazy, wiecie, tak piękne, jakich ja jakbym nigdy do tej pory nie widziała, nie oglądała, a interesuję się tym, więc oglądam różne zdjęcia w komputerze, nie tylko, ale to było coś niezwykłego. I wtedy przypomniał mi się pierwszy kontakt mój z Bożym Słowem. Pamiętam, że otworzyłam Słowo, wtedy posługiwałam się tysiąclatką. I tam jest taka księga w Brytyjce, w kanonie brytyjskim nie ma tej księgi, natomiast w tysiąclatce ta księga jest. To jest księga mądrości i tam było napisane tak. Świat cały przy Tobie, jak kropla rosy porannej, co spadła na ziemię i jak ziarnko na szali. Miłujesz, Boże, wszystko, co stworzyłeś. Panie, miłośniku życia. I pamiętam, że kiedy przeczytałam to słowo, a czasem jest tak, że słowo cię po prostu tak tąpnie, tak uderzy. Przychodzi za tym potężne objawienie. I nagle przyszło takie potężne oddzielenie mojej osoby przed Bogiem, od Boga. I nagle przyszło takie głębokie, duchowe zrozumienie, że Bóg jest wszechpotężny, wszechmocny. Że ja jestem jak taki pyłek, jak ziarenko wobec Niego. To było takie niezwykłe doświadczenie i pamiętam to uczucie takiego, ja bym to nazwała, takiej bojaźni Bożej przed Bogiem. I ja nie zaczęłam się bać Boga, ale taki rósł taki szacunek, takie zadziwienie. To było coś, czego wcześniej nie odczuwałam, a coś, co zaczęło mi bardzo pomagać w relacji z Bogiem, bo ja często do tego wracałam i prosiłam Boga, żebym nie utraciła nigdy tego odczucia, tego odczuwania. I widzę, że to idzie za mną przez wszystkie lata i to odczuwanie, wiem i wierzę w to i widzę to w swoim życiu, jak Bóg pogłębia przez swoje słowo, przez zbliżanie się do słowa i przez znajomość słowa, Bóg nieustannie pogłębia to w moim sercu. To jest bardzo pomocne do tego, kiedy stajesz przed Bogiem, kiedy Go o coś prosisz dla swojego życia, kiedy jesteś w Nim w relacji. Kiedy rozmawiasz z Nim, to jest bardzo pomocne. To jest ta ciągła świadomość tej bojaźni i tego szacunku dla Niego. To jest coś, co człowieka chroni, to jest coś, co człowieka do Boga zbliża i zachowuje w takim właściwym dystansie. To jest wspaniała rzecz. Potem, kiedy te krajobrazy się skończyły, ja weszłam w taki korytarz. Już wiedziałam, że ja idę jakby w jakimś pałacu, w jakimś zamku. I nagle wyszłam do takiej sali, gdzie było mnóstwo światła, muzyki i zaczęłam się zbliżać do światła. Kiedy byłam już bardzo blisko, zobaczyłam, że stał taki wysoki tron i na tronie siedział Jezus. Wyglądał cudownie, był w takiej szacie królewskiej, koronę na głowie, ale wyglądał bardzo swojsko, wyglądał tak bardzo, jak na ile go znam, to tak go po prostu odbierałam, tak wyglądał. Stałam w takim zachwycie i zobaczyłam, jak zbliża się do niego ojciec, postać ojca. Ojciec przyszedł, chwycił go tak za ramiona, po ojcowsku, tam tyle emocji się przelewało i te emocje były odczuwalne. Ja miałam wrażenie, że wszyscy, którzy na to się patrzą, to adorują to, co się dzieje i odczuwają dokładnie to samo. I potem ojciec włożył swoją rękę pod brodę Chrystusa, zaczął go gładzić po brodzie. W tym było tyle miłości i czułości. I potem Chrystus złapał go za rękę i ucałował go w rękę. I to było takie bardzo wzruszające, bardzo wzruszające. I zobaczyłam, jak bardzo, i odczuwałam, jak bardzo ojciec kocha swojego syna. I zaczęły mi się przypominać te różne cytaty z listu świętego Jana, listu nie, z Ewangelii Jana, które możemy znaleźć w tej modlitwie arcykapłańskiej, że Jezus powiedział, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. I te cytaty zaczęły mi się przewijać cały czas przez moje serce. I jakby tymi cytatami, tymi słowami z Biblii zaczynałam uwielbiać Jezusa. I zdałam sobie sprawę, że kiedy Jezus się modlił tą modlitwą arcykapłańską, modlił się za swoich uczniów i polecał ich Ojcu i powiedział: ja pragnę, żeby oni byli we mnie, tak jak ja jestem w Tobie, żeby szli taką samą drogą, żeby odzwierciedlali mój charakter, żeby znali Ciebie, tak jak ja znam Ciebie. Ja zobaczyłam, że w tej modlitwie byłam też ja i każdy z nas był w tej modlitwie. Ona nas tak samo dotyczy. Chrystus pragnie dla naszego życia, ja to tam odebrałam bardzo wyraźnie, że Chrystus pragnie dla nas takiego samego życia, jakie On miał, i takiej samej relacji, jaką On miał z Jezusem Chrystusem. On pragnie, żebyśmy uzwierciedlali Jego cudowny charakter tu na ziemi. I to jest Jego pragnieniem i o to On się wstawiał do Ojca. To jest cudowne. Potem widziałam, jak przyszedł Duch Święty i to tak wyglądało, jakby takie potężne światło zakryło ich, potężne światło, które pulsowało życiem, jak ogień. Oni się nie spalali, ale jak ogień, już nie było ich widać, tylko było to potężne światło. I pamiętam, że to było takie miejsce zachwytu i w takim okolicznościach, w takim miejscu człowiek chce coś zrobić, ale nie wie, co ma zrobić w tym miejscu. Ja wołałam tak: Panie, chcę coś zrobić. Ja chciałabym coś zrobić. Co ja mam zrobić? Zobaczyłam, jak się taka postać w takim białym ubraniu do mnie zbliża i usłyszałam taki głos wewnętrzny, taka myśl: wejdź do sali tych, którzy ukorzyli swoje serce przed Panem. I wtedy się nie zastanawiałam. I to jest dziwne, że ja wiedziałam, gdzie jest ta sala. Moi drodzy, ja nie wiem, czy taka sala tam w niebie jest. To jest obraz. To jest pewien obraz, ale ja przez ten obraz zrozumiałam, jakie to jest ważne, ukorzyć swoje serce przed Panem. I to nie jest jakby jednorazowy akt, bo ja się znalazłam w tej sali i w tej sali nadal był tron, ale już nie był taki wyraźny w oglądaniu. Tam było cały czas światło i na podłodze leżeli ludzie. Krzyżem, jeden obok drugiego, ciasno, jeden obok drugiego. I ja stanęłam i tak naprawdę powiem wam po ludzku, miałam taką myśl. Nie bardzo będę się tutaj kładła, bo to tak nie wiem, czy mi się to uda potem wstać. Wiecie, są takie myśli, nie? Nieraz w kościele jest jakaś pieśń i wiele osób klęczy, ty też chcesz uklęknąć. My jesteśmy tacy ludzie, może wy nie, ale ja czasami taką mam myśl, która mi się przejawia. A jak potem nie wstanę, mnie kolano będzie bolało, albo jak coś źle będzie wyglądało i tak się mocujesz, czy to zrobić, czy nie zrobić. Więc ta sama myśl mnie przenika, czy się położyć, czy nie położyć. I pomyślałam w ten sposób: ukłonię się przed Panem. I rozumiem już, że ukorzyć się, ukłonić się przed Panem, to potrzebuje być gest ciała i postawa wewnętrzna. I ja cała sobą, wewnętrzem swoim i zewnętrzem ukłoniłam się przed Panem, ukorzyłam. I pamiętam, jaka była moja modlitwa: przyjmuję Ciebie jako Pana, jako jedynego mojego Boga, trójjedynego. Było takie wyznanie. I nagle ta osoba, która mnie tam przyprowadziła, powiedziała: już dobrze, dosyć. To nie wszystko. Jest głębiej, dalej i szerzej. I nagle przyszło takie pragnienie, żeby jednak się położyć koło tych ludzkich ciał. i zaczęłam szukać najciaśniejszej szczeliny. I to nie było ważne, że ja się na kogoś położę. Ja miałam nagle takie pragnienie położyć się w najszczelniejszą szczelinę. I ja pamiętam, że się wtłoczyłam w taką ciasną szczelinę. I jeszcze gdybym ośmieliła się, to jeszcze miałam takie pragnienie, żeby leżeć tak ciasno, jeszcze ciaśniej. Niech mnie te ludzkie ciała ściskają. Wiecie co, to jest może dziwne, co mówię, ale kiedy tak leżeliśmy, ciało koło ciała, nagle ja ukorzyłam swoje serce przed Panem któryś raz z kolei i powiem Wam, że tego nie wytworzysz sam. Nikt z nas nie jest w stanie tego wytworzyć. Tego doświadczenia, tego doznania, tego aktu ukorzenia. Co było tylko moim takim akcentem? To była moja wola. Ja się decyduję, aktem mojej woli, że ja położę swoje ciało i położę swoje serce. A Duch Święty przyszedł i zaczął robić swoje. I nagle doświadczyłam czegoś takiego, że wszyscy ci, którzy leżeli koło mnie, czują to samo, odczuwają dokładnie to samo. Każdy zdecydował się i złożył siebie w tym akcie posłuszeństwa, ukorzenia. I każdy chciał tak samo jak ja leżeć i doświadczać takiej duchowej, bo to, że myśmy leżeli, że myśmy się zdecydowali, to uwolniło jedność między nami. I zwróćcie uwagę, że to jest dokładnie obraz tego, o co chodzi w Kościele. Że ty przychodzisz do Kościoła z różnym nastawieniem, z różnym pomysłem i wchodzisz i zasiadasz koło kogokolwiek w tym Kościele, zaczynasz poznawać tych ludzi. Co jest wtedy istotne i ważne? Że składasz siebie w ofierze. Wierzysz, że Bóg cię przyprowadził do tego miejsca i posadził cię w tym miejscu. I to już nie jest sprawa, że ja będę siedzieć i będę mówić, Panie, no jakoś to będzie. Tylko to jest to, że jeśli ja aktem swojej woli poddam się i ukorzę się przed mocną ręką Boga i zdecyduję się i w ofierze złożę wszystkie swoje plany, ambicje, swoje myślenie, swój sposób patrzenia, to powiem Wam, że w odpowiedzi przyjdzie Bóg ze swoją świętością, przyjdzie Bóg ze swoją łagodnością, że przyjdzie Bóg z poczuciem jedności. Wleje jakby w ciebie jedność, która pochodzi z nieba, która jest tą nadprzyrodzonym takim darem. Ja to tak rozumiem. I wtedy tak naprawdę On zachowa twoją osobowość, zachowa twoją intymność, zachowa twoją inność. Ale jeśli ty złożysz na ofierze siebie, aktem swojej woli, zdecydujesz się, On naprawdę we wszystkim nam pomoże. Nie będziemy się wykłócać, nie będziemy się spierać. Będziemy nosić ogromną radość, żeśmy złożyli w ofierze. On nam odda. On nam da więcej, niż nam jesteśmy w stanie dzisiaj sobie to wyobrazić. On nam odda to wszystko. I to, kiedy leżeliśmy w jedności, kiedy ukorzyliśmy swoje serce, ja zrozumiałam, co to oznacza tak naprawdę ukorzyć swoje serce. Ja zobaczyłam osobę Chrystusa, który ukorzył swoje serce. Zrobiłam sobie takie notatki, że serce Jezusa jest ciche i pokorne. I Duch przychodził do nas z takim objawieniem, jak leżeliśmy. Przychodził z objawieniem, jakie jest nastawienie serca Jezusa. Serce Jezusa miał takie nastawienie, reprezentować Ojca na ziemi. Nic od siebie nie zrobię, dopóki mi Ojciec nie powie. I zwróćcie uwagę, że to nie oznaczało jego słabości, to nie oznaczało, że on bez Ojca nic nie może, jest taki słaby. Odwrotnie, to nie oznaczało jego słabości, to oznaczało, że on ma dostęp do serca Ojca i ma dostęp do wszelkiego zaopatrzenia, że ma dostęp do mocy Ojca. To nie oznaczało jego słabości, absolutnie. Jezus wiedział, że zawsze ma Ojca do dyspozycji, ale kiedy się to dzieje? Przez totalne posłuszeństwo. Pragnieniem Jezusa było być totalnie posłusznym Ojcu. Dlatego Jezus cały czas żył takim wewnętrznym nastawieniem na taką całkowitą zależność. Całkowita zależność we wszystkim. I jak ja tam leżałam, przyznam się, że mam w życiu takie rzeczy, które niby należą do Pana, a jeszcze ciągle się o nie upominam. No niestety, mówię przed Wami, że chcę być szczera z Wami totalnie. A na tym miejscu, kiedy leżałam, ja oddałam wszystko, byłam gotowa oddać wszystko. Totalnie przy niczym, to taka była siła namaszczenia i obecności Pana. I pamiętam, że miałam pragnienie, my wszyscy mieliśmy tam pragnienie uniżać się. Ja miałam takie pragnienie, ja chciałam nawet, żeby się uniżać do tego stopnia, żeby jak windą, jak gdyby zjeżdżać ciągle w dół. Ja chciałam zjeżdżać w dół i towarzyszyło nam takie uczucie, że myśmy się zapadali, ale to było przyjemne zapadanie. Coraz niżej, 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 niżej. I kiedy tak myślałam, niżej, Panie, jeszcze niżej, to widziałam, jak nas siła i moc Pana wywyższa coraz wyżej. Coraz wyżej. O czym Biblia mówi? Biblia mówi w ten sposób. W liście Jakuba, w 4 rozdziale, mówi tak, uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. W liście Piotra, w 1 liście Piotra jest napisane, ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył w czasu swego. W księdze Joba znajdujemy, gdyż Pan poniża pysznego, a wybawia pokornego. Co to oznacza ukorzyć się? Ukorzyć się to oznacza przyoblec się w szatę pokory, przyoblec się w pokorę, poddać się całkowicie pod posłuszeństwo osobie, która stoi wyżej ciebie. W naszym wypadku to oznacza, że poddajemy się wyżej pod posłuszeństwo samemu Jezusowi Chrystusowi. I nie tracimy, ale zyskujemy. Nie tracimy. Przypomnij sobie miejsca, w którym upierałeś się, oddając coś Bogu. A kiedy już nastąpił ten akt twojej woli, że oddałeś to Bogu, przypomnij sobie, jak Pan przychodził z pomocą i z mocą. Jak się świetnie czułeś. Nareszcie miałeś ten ciężar z głowy. Przypomnij sobie te rzeczy ze swojego życia. Na pewno takie rzeczy już przeżywałeś. To jest cudownie, naprawdę cudownie. Czujmy się zachęceni. Oddać Panu wszystko, przy czym się upieramy, co jeszcze trzymamy. Naprawdę, wydaje nam się, że tracimy, ale zyskujemy. I kiedy leżeliśmy w takiej niesamowitej jedności, ja już odbierałam, że to jest model Kościoła, że to jest Kościół. To jest Kościół Chrystusa Jezusa. To jest coś, za co Chrystus umarł na krzyżu. To jest coś, co Chrystus zaplanował. Coś, co jest w Jego sercu. Coś, co jest w Jego sercu. To jest Kościół, który chodzi w jedności. To jest jedność serc. To nie jest komuna i taka narzucona jednorakość. Tylko to jest wielorakość, ale to są jedne serca, które myślą tak samo, które są ciągle poddane i ciągle są gotowe oddawać i ciągle składać siebie w ofierze, żeby ten inny mógł wzrastać. Kiedy leżeliśmy w tej jedności, to ten stan naszego ducha i nasze zaangażowanie i nasze poddanie, nasze posłuszeństwo uwolniło potężną chwałę Bożą. I to jest klucz do uwolnienia chwały Bożej. Jeżeli chcemy ten Kościół oglądać w Bożej chwale, coraz bardziej, weźmy sobie to dzisiaj, tej niedzieli do serca, że potrzebujemy się przeorać z Duchem Świętym. Jakie ja mam nastawienie, jakie ja mam odczucia, czego ja się spodziewam. Czy jestem w miejscu niezależności, czy zależności od Pana i czego tak naprawdę ja chcę. To jest czas, że możesz modlić się i prosić Pana, żeby Ci pomógł, Ducha Świętego prosić, żeby Ci wskazał, żeby Ci przyniósł objawienie o stanie Twojej duszy, o stanie Twojego ducha. Powiem Wam, że leżenie tam przed tronem Bożym to był czas, z którego nie chciałam wychodzić. I prosiłam tylko Pana, żeby On zapieczętował te rzeczy we mnie i żeby te rzeczy zaczęły się zmieniać na stałe, żeby to nie było tylko odczucie i wizja, która była fajna i się skończyła, ale żeby ta rzeczywistość, to kiedy leżałam z tym tłumem ludzi, żeby to była rzecz dla zbudowania mojego i żeby Bóg pozwolił uwolnić to i zbudować innych. Dlatego tu stoję i się z Wami dzielę i pragnę Was zbudować, tak samo jak ja zostałam zbudowana. I zwróćmy jeszcze uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. że Chrystus, w Biblii jest napisane i my wiemy, że Chrystus jest głową Kościoła, a my jesteśmy ciałem Kościoła. Tak jest napisane w Biblii. I tak naprawdę Bóg szuka miejsca, Jezus szuka miejsca, gdzie mógłby tę głowę osadzić. On szuka wspólnoty, szuka społeczności. I kiedy już znajdzie taką społeczność, jeśli mnie dobrze zrozumieje, znajdzie taką społeczność, która w Jego imieniu, w Jego autorytecie występuje, działa, która szuka oblicza Pana, która kopie w Bożym Słowie, która się utożsamia z Bożym Słowem, która potrafi poddać swoje ja, swoje ego w ofierze, szuka uzależnienia totalnego od Pana, to wtedy Jego głowa może spocząć na ramionach tej społeczności. Ta głowa może spocząć. Te ramiona będą podtrzymywać tę głowę i wzajemnie będzie się to wszystko zasilać. Stanowić to będzie cały jeden organizm. I zobaczymy, jak Kościół wtedy powstaje w mocy i dalej podąża za Panem. To jest cudowny czas, dzisiaj ta niedziela, żeby sobie odpowiedzieć, czego ja chcę. Czy ja chcę się przyłączyć? Czy się chcę położyć w tej sali tronowej? Ciało obok ciała. Nie przeszkadzało, że to była kobieta, mężczyzna. Nawet nie wiem, kto koło mnie leżał. To nie było ważne w tym momencie. Ale ta bliskość i ta więź i to odczuwanie, że wszyscy myślą tak samo. I to budziło takie bezpieczeństwo. Oni się poddali. Ja się też chcę poddać. Idzie do Filipian, jeszcze na koniec tego zwłaszania. Zaczniemy się modlić, moi drodzy. Zaczniemy się modlić teraz. Liście do Filipian w drugim rozdziale taki tytuł przytoczę, że ofiarne życie i śmierć Jezusa Chrystusa wzorem pokory. I tam jest taka zachęta. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. My mieliśmy takie... Już kobiety w poście przeszły swój czas spotkania. Mieliśmy czwartek cudowne spotkanie z Duchem Świętym i doświadczaliśmy Bożej obecności. Mogliśmy się karmić Jego Słowem i cieszyć się Jego obecnością. I Bóg działał pośród nas. I też na tym spotkaniu też padło takie słowo na temat jedności, na temat rodziny, na temat pragnienia, żeby Kościół stał się rodziną. I powiem wam, że padło bardzo tradycyjna, ale bardzo trafna uwaga. I to jest taka uwaga, że się dzisiaj podzielmy też tą uwagą, że rodzina zaczyna się ode mnie. Jedność zaczyna się ode mnie. Czego szukam? Jakie mam ambicje? Jakie mam plany? Jeżeli śpiewamy w tym kościele często tą pieśń, wszystkie me ambicje, plany poddaję, to potrzebujemy mieć tę bojaźń Bożą i tę perspektywę, że albo to robię, albo to nie robię. Bo jeżeli tylko śpiewam, to trochę jest takie obłudne przed Panem. Wiecie co? Zacznijmy zwracać na to uwagę. My stoimy przed świętym Bogiem. Chociaż Go nie widzimy, ale Go doświadczamy. Ale my naprawdę przed Nim stoimy. On jest tutaj obecny. Nikt z nas nie lubi kłamać. Nikt z nas nie lubi fałszować. Źle się czujemy, jeśli nam się zdarzy kłamać albo przekłamać coś, albo coś tam oszukać, albo czasami się tłumaczymy i nam coś tam wyskoczy. Głupio się z tym czujemy. Okropnie się z tym czujemy. Czasem myślimy, no to kogo ja oszukałam, ludzie, no nie, no jakby on wiedział, że ja go oszukałam. Prawda? Są takie sytuacje. Jest nam głupio z tym. Przykro nam jest z tym. Źle się z tym czujemy. Weźmy to sobie do serca, nie nas śpiewamy, a tego nie robimy. To jest straszne przed samym Bogiem. Też to mówię do siebie w tym momencie. Nie chcę nikogo przygnębiać, ani nie chcę... Żebyśmy zrozumieli, że ja tutaj kontroluję czy cokolwiek. Po prostu mówię tak, bo wiem, że jesteśmy też tutaj na tym miejscu blisko i razem. Jesteśmy przyjaciółmi i ja wierzę, że gdzieś w sercu mam to takie przekonanie, żeby się właśnie w taki sposób tym podzielić. To jest czas postu, więc to jest czas, żebyśmy też mówili sobie prawdę. Bóg szuka miejsca, gdzie mógłby spocząć. Pan szuka miejsca, Jezus szuka jako głowa miejsca, szuka ciała, gdzie mógłby znaleźć miejsce odpocznienia, żeby mógł, ta głowa, żeby mogła być osadzona na ramionach. My jesteśmy Jego ramionami. Jesteśmy ciałem Chrystusa. I jeśli będziemy działać w autorytecie, On spocznie, głowa spocznie na nas. I będziemy, jako Kościół, powstaniemy w mocy, będziemy za Nim podążać. No tu jest napisane, cudowny tekst jest tutaj. Ofiarne życie i śmierć Jezusa Chrystusa wzorem pokory. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Możemy sobie ten tekst otworzyć. Teraz będzie taki czas, że będziemy się modlić. Otwórzcie sobie ten tekst. To jest list świętego Pawła do Filipian. To jest 2 rozdział, 5 werset. Będziemy się modlić najpierw tym tekstem. Panie, my stajemy przed Tobą. Wierzymy, że jesteś tutaj obecny i z wiarą wyznajemy Twoją obecność tutaj na tym miejscu. Z wiarą w sercu wyznajemy, że Ty, Jezu Chryste, jesteś pośród nas, że Twój Święty Duch jest w nas, spoczywa na nas i jest w nas teraz dawcą i chcenia i działania. I Ty, Duchu Święty, wierzymy, że jesteś inspiracją teraz w nas. Duchu Święty, my pragniemy się modlić tym tekstem. Ty nas zachęcasz, Panie, żebyśmy byli względem siebie takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Panie Jezu Chryste, pozwól, że Ciebie uwielbimy teraz. I wyznamy, że Ty chociaż byłeś w postaci Bożej, nie upierałeś się zachłannie przy tym, aby być równy Bogu. Panie Jezu Chryste, z podziwem na Ciebie patrzymy i wyznajemy i wierzymy w to głęboko i podziwiamy to w Tobie, że Ty się wyparłeś samego siebie, że przyjąłeś postać sługi, stałeś się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżyłeś samego siebie i byłeś posłuszny aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dziękujemy Ci za to, Panie Jezu Chryste, czego dokonałeś dla nas na drzewie krzyża. Dziękujemy Ci, że umarłeś za każdy nasz grzech, za każdą naszą słabość. Dziękujemy Ci, że poświęciłeś się całkowicie. Dziękujemy Ci, że dałeś sobie rozszarpać swoje ciało, że to Twoje ciało biczowaniem i na drzewie krzyża zostało rozszarpane aż do kości. Że Ty się dałeś na taką męczeńską śmierć, że nie oszczędziłeś siebie, że nie skorzystałeś wtedy z tego, co boskie, ale stałeś się posłuszny i to do śmierci krzyżowej. Za to Ci dziękujemy. Panie, za to Ci dziękujemy, za to, jaką cenę zapłaciłeś. Z całego serca Ci dziękujemy i wierzymy, że Twój Święty Duch nieustannie czeka i przychodzi z potężnym objawieniem dzieła krzyża dla naszego życia. Dziękujemy Ci, że na drzewie krzyża zawisła każda nasza choroba i każda nasza słabość. Jeśli teraz w swoim ciele odczuwasz chorobę, to możesz oczami wyobraźni ducha zobaczyć tę chorobę na krzyżu, że ona już tam jest, została tam przybita, została tam zwyciężona. Ona tam już została. Została tam przybita. Nikt już jej stamtąd nie zabrał i nie ma prawa Ci jej oddać. Ona została tam zniszczona, tam zdeptana i tam została pokonana. Panie, dziękujemy Ci, że każda słabość została pokonana na drzewie krzyża. Że wszystko uczyniłeś już, czego my potrzebujemy do życia i do pobożności. I dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, że Ty stąpiłeś do piekieł. A potem 3. dnia zmartwychwstałeś mocą Boga i Bóg mocno Cię posadził na tronie i dziś sprawujesz wszelką władzę i królujesz. I za to Ci dziękujemy, że Bóg wywyższył Cię ponad wszystko. Wywyższył Cię ponad wszystko. Za to Ci dziękujemy. Ojcze, dziękujemy Ci, że Bóg wywyższył Jezusa Chrystusa i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa, na Twoje imię zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi pod ziemią i aby wszelki język wyznał, że Ty, Jezu Chryste, jesteś Panem ku chwale Boga Ojca. Teraz jako Kościół wyznajmy. I każdy z Was zaczyna to czytać i wyznawać na głos. Jeśli masz ochotę wręcz krzyczeć, to zacznij krzyczeć. Zacznij wyznawać, że Jezus Chrystus jest potężny, że Jego imię przyniosło zbawienie, że Jego imię jest ponad wszelkie imię, że na Jego imię zgina się wszelkie kolano. Jezu, wyznajemy to w tej społeczności, w tym kościele, że na Twoje imię zgina się wszelkie kolano, wszelki język wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Panie, ten Kościół wyznaje, że jesteś jedyny, jesteś wspaniały, jesteś wielki, jesteś święty, że Twoje imię jest święte, Twoje imię jest święte, Twoje imię jest święte, Twoje imię jest wielkie. Ty jesteś Panem. Ty jesteś Panem. Każdy język, każde kolano jest zmuszone do oddania Ci czci, do oddania Ci pokłonu. Oddajemy Ci tutaj pokłon. Wszelki język tutaj wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest Panem. To jest czas, Kościele, żebyś uczynił na nowo Jezusa swoim Panem. Panie, ja wyznaję, że osobiście jesteś moim Panem. Jesteś moim Panem. Jesteś pierwszy w moim życiu. Jesteś pierwszy w moim życiu, że Twój Święty Duch obnaża wszystko we mnie, co się Tobie jeszcze nie podoba, co się w Tobie nie podoba. I w tym jest potężne bezpieczeństwo, w tym jest potężne bezpieczeństwo dla mojego życia. Ty, Duchu Święty, jesteś zawsze mi ku pomocy i przynosisz od serca Ojca potężne objawienie, że Jezus Chrystus jest moim Panem, niepodzielnym Panem. Jesteś Panem i Królem. Ustanawiam Cię dla mojego życia. Królowanie i panowanie. Jesteś Panem. Jesteś Panem. Jesteś Panem życia mojego. Jesteś życia mojego Panem. Tobie chwała na tym miejscu. Chwała, chwała, chwała.
Kochani, wierzę, że to jest od Pana. Wolę być Mu posłuszny, niż usłyszeć kiedyś, że nie zrobiłem czegoś, co Pan chciał. Wierzę, że to słowo, ta wizja, wierzę, że jest od Pana na dzisiaj dla Kościoła. Kochani, jeżeli jesteśmy ciałem, to robimy pewne rzeczy w ciele. Będziemy śpiewać słowa tej pieśni. Krzyż, na którym zmarł Jezus, to jest tylko replika, ale myślę, że pomoże nam jako Kościołowi w tym wszystkim, co chcemy wyrazić, co zrobimy, a co jest w naszych sercach. Ciało to jest jedno, zespojone ze sobą rękami, jakąkolwiek częścią ciała. Jesteśmy ciałem. Każdy z nas jest ważny. Wiecie, myślę, że co będzie coś proroczego, ale myślę, że ustanowimy w świecie duchowym również coś, co jest bardzo ważne. Dlatego, że niektórzy z nas mogą czuć się oddzieleni od ciała, może mało ważni, co jest kłamstwem. Bo jeżeli jesteś dzisiaj tutaj w tym miejscu, to jesteś ważny i ważna. Bardzo, bardzo ważna. I bardzo, bardzo ważny. Bo bez Ciebie ten Kościół nie ma sensu. Powiem jeszcze raz, ten Kościół bez Ciebie nie ma sensu. Nie ma znaczenia, co teraz myślisz. Nie ma sensu. Bo co by było, gdybyś przyszedł czy przyszła tu następnej niedzieli i nikogo tu nie było, tylko ty sama? Ma to sens? To lepiej siedzieć w domu. ale jest sens, kiedy jesteśmy razem wszyscy. I jest sens, kiedy wszyscy przychodzimy do Pana, bo On jest głową Kościoła, Ciebie i mnie. Ciebie kocha tak samo jak mnie, a mnie tak samo jak Ciebie. Wszyscy jesteśmy ważni. Niech ta pieśń, ten refren będzie wyrazem tego, co jest w moim sercu dzisiaj. I zamanifestujmy to, wychodząc tutaj. Jeżeli chcesz, masz w swoim sercu i jesteś częścią tego Kościoła lub chcesz być jakkolwiek, chcesz się przyłączyć jakkolwiek, podejdź tu i złap za rękę najbliższą osobę, bez względu na to, kto to jest. Nie wybieraj sobie, kto to jest. To nie o to chodzi. Ważne, by być częścią tego wszystkiego. Okej? Zróbmy to. Ja wierzę, że w duchu Bóg coś zapieczętuje. Umocni. Utwierdzi. Wyjdźmy przed krzyż do Pana. Wierzę, że Pan zaprasza nas. Panie, przychodzimy do Ciebie, by Ciebie wielbić, bo Twoja miłość całkiem odmieniła mnie. Jak tu stoimy, Panie. Tylko Ciebie chcemy wielbić, Panie. Panie, naszą myślą, słowem, uczynkiem, za to, kim naprawdę jesteś Ty, wielbimy Ciebie, Panie.
Panie mój, tylko Ciebie wielbić.
Panie, oto jesteśmy. Jesteśmy przed Tobą, Panie. Tym, który jest jedynym Bogiem. Tym, który jest jedynym Panem. Ty, Jezu Chryste. Tobie oddajemy chwałę. Tobie oddajemy cześć. Ojcze, jesteśmy Ci wdzięczni za to, że uczyniłeś z nas swoje ciało tu na tej ziemi. Za to, że jesteś z nami. Za to, że Panie prowadzisz nas. Za to, że napełniasz nas swoim duchem. Za to, że pokazujesz nam rzeczy, z których chcesz, Panie, byśmy zrezygnowali. Dajesz nam łaskę, Panie, wychodzenia z niewoli. Panie, umacniasz nas, Panie. Panie, dajesz nam siłę i moc. Panie, dlatego, że Ty jesteś naszą mocą i naszą siłą. Jedynie Ty jesteś naszym Bogiem i naszym Panem. Panie, Ciebie pragniemy. Pragniemy Twojej obecności. Panie, pragniemy tego, Panie, byś nas połączył jeszcze bardziej, Panie. Panie, byśmy stali się rodziną, Panie. Nie tylko mówili o niej. Nie tylko patrzeli na to, Panie, jak to mogłoby być. Panie, ale dzisiaj, Panie, stajemy w tym miejscu i mówimy Ci, damy to, czym łaskawie nas obdarzyłeś, Panie. Damy to innym. Damy, Panie, to z siebie. Nie będziemy czekać, ale będziemy dawać, by potem otrzymywać od Ciebie łaskę i od braci, Panie, i od sióstr. Ojcze, dziękujemy Ci, Panie. Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas postu. Dziękujemy Ci, Panie, za te kolejne dni, Panie, w tym poście i to miejsce, do którego nas prowadzisz, Panie. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Twoją obecność. Dziękujemy Ci za Twoją pracę, Święty Duchu, w nas. Dziękujemy Ci, że nas kształtujesz, doskonalisz, Panie, i przygotowujesz do tego, by Twoja chwała mogła przyjść. Dzięki Ci, Panie, za to oczyszczenie. Dzięki Ci, Panie, za to, że uczysz nas pokory, Panie. Panie, sam pokazujesz nam, Panie, jaką powinna być pokora w naszym życiu. Ty jesteś, Panie, obrazem tego. Ty jesteś wzorem, Panie, do naśladowania dla nas. Dlatego dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu, bo to Ty przyjąłeś postać sługi. Stałeś się podobnym, Panie. Panie, do nas, do człowieka, Panie, objawiłeś nam, Panie, wolę, wypełniłeś wolę Ojca tutaj na ziemi. Ojcze, dziękujemy Ci za to. Duchu Święty, spocznij na nas, na każdej osobie, na ciele, które stworzyłeś, które powołałeś do istnienia, Panie, w tym miejscu i w tym czasie. Tato, jesteśmy Ci wdzięczni. Jesteś wspaniałym, potężnym Bogiem. Ojcze, niezgłębione są Twoje dzieła, ale wspaniałe są Twoje plany. Panie, kiedy oglądamy Twoje dzieła, Panie, radość wzrasta w naszym sercu, bo jesteś wspaniały, Panie. Jesteś wspaniałym Bogiem. Panie, my ogłaszamy, że Jezus Chrystus jest Panem tego Kościoła, że Jezus Chrystus jest Panem moim. Jezus Chrystus jest Panem naszym, naszych rodzin, naszych dzieci, tego miejsca, Kościoła. I ogłaszamy, że tylko On jest Panem i nikt inny. Jezus Chrystus, Pan Panów i Król Królów, jedyny Pan, jedyny Zbawca, ten, któremu oddaliśmy swoje życie, ten, któremu powierzyliśmy każdy dzień naszego życia, by imię Pana było wywyższone, by imię Pana było ogłoszone. To Jezus Chrystus i nikt inny jest Panem. To On jest jedynym Bogiem. Halleluja! To ogłaszamy, proklamujemy i ustanawiamy w naszym życiu, w tym miejscu, w Kościele, w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja! Halleluja!
Halleluja. Dzięki Panie! Dzięki, że jesteś cudownym!
Zespół niech śpiewa jeszcze dalej. Zrobimy jeszcze jedną rzecz. Obrócimy się w lewą i w prawą stronę. Połóżmy swoją rękę na tej osobie i pobłogosławmy ją w imieniu Pana. Możecie się uścisnąć, możecie powiedzieć sobie dobre słowo, możecie powiedzieć tej osobie, że cieszę się, że jesteś, jeżeli ktoś kogoś nie zna, zapoznajcie się ze sobą, jesteśmy ciałem, pobłogosławmy się. To jest dzień radości. Dlaczego? Dlatego, że Pan jest Panem. Amen. Halleluja. Bóg jest dobry? Halleluja. Zabrakło mi tu mocy chyba w tym. Kochani, zrobimy jeszcze jedną rzecz. Możemy się ściskać dalej, jeżeli macie takie powołanie. Piotr jeszcze ma słowo.
Halleluja. Dzięki Ci, Panie, jesteś dobrym Bogiem. Monika tutaj skończyła list do Filipian na 11. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Amen. I to żeśmy wyznali dzisiaj. Ale święty Paweł pisze dalej. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni z bojaźnią i ze drżeniem, zbawienie swoje sprawujcie. Nasze przesłanie na posto jest bojaźń Boża. Halleluja. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i skuteczne wykonanie. To Bóg sprawia w nas chcenie i skuteczne wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Halleluja. I ostatni. Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Halleluja. Bóg jest dobry. Amen. Halleluja. Wiecie co? Dzisiaj jest wieczór. Jak pójdziecie do domu, będziecie świecić. Będziemy świecić wspólnie razem dla Pana poprzez ten przykład, który Bóg chce, abyśmy przynosili temu światu. Halleluja, Bóg jest dobry. Dzięki Ci, Panie, że jesteś takim cudownym Bogiem.